Bóg dał nam dzisiaj kolejny dzień. Kolejny dzień, w którym można coś zepsuć, albo coś naprawić, albo coś utrzymać w czystości Chrystusowej. Tak ważna jest w nas świadomość tego miejsca, w którym jesteśmy i co nas tutaj czeka na tej ziemi, jakie wydarzenia, jakie myśli mogą przychodzić do nas, jakie działania wroga przeciwko nam on zastosowuje. Uczymy się w codzienności walki, zmagania i wygrywania. Słyszeliśmy o miastach schronienia, że Bóg dał miasta schronienia, by ci, którzy by nierozmyślnie dokonali czegoś takiego, że człowiek by zginął przy tym, mieli się gdzie schować, skryć. Oczywiście to było jakiegoś rodzaju oddzielenie, ale darowało im to życie. I my także jesteśmy w doświadczeniu dnia dzisiejszego. W jaki sposób my wykorzystamy czas naszej ziemskiej wędrówki? Czy to będzie czas, w którym będziemy korzystali z pewnych rzeczy, które napotkaliśmy tutaj i będziemy chcieli wykorzystać to, żeby nauczyć się przyjmować dobro, odrzucać zło? A na ile sami dostaniemy się w pułapkę poprzednich pokoleń i zmarnujemy to życie na pustych rzeczach, które nic nie dały, poprzednim pokoleniom też nie dadzą i następnym. Czy powielimy głupotę, czy raczej skorzystamy z mądrości? Czy będziemy brali wzór z tych, którzy dobiegli do mety i wygrali, czy z tych, którzy fajnie zaczęli, ale później kończyli gdzieś tam w swoich własnych rzeczach? Czy myślimy o tym bardziej, co Jezus powiedział i na tym się opieramy, jak On żył, czy bardziej na tym, że komuś się tam zgrzeszyło i udało mu się jednak i Bóg przyjął z powrotem? A więc jeśli my zgrzeszymy, to pewno też nas przyjmie. Jakie lekcje bardziej nam pasują? Czy świętość Chrystusa, czy że Bóg jest łaskawy i przecież jakoś to będzie? Ewangelia Łukasza, 11 rozdział, od 47 wiersza. Biada wam, że budujecie grobowce prorokom, a przecież ojcowie wasi pozabijali ich. Zaiste świadczycie przez to, że pochwalacie uczynki ojców swoich, gdyż oni ich zabili, a wy budujecie im groby. Dziwna wypowiedź Pana Jezusa, prawda? Wydawałoby się, że powinni ich pochwalić, że w sumie zrozumieli przecież, że ojcowie zabili kogoś cennego. A więc my pokażemy, że my nie będziemy jak ojcowie nasi i okażemy, że doceniamy to, co tamci ludzie robili, kiedy żyli na ziemi. Ale Jezus widzi w tym coś całkowicie innego. Widzi obłudę człowieka. Człowiek może nazywać coś dobrem, ale w swoim życiu będzie dalej czynić zło. Będzie mówić dobrze, ale żyć będzie źle. Kiedy patrzymy na Pana Jezusa i na sposób myślenia Pana Jezusa, On nie idzie sposobem ludzkim. Często ludzie by pochwalili, no naprawdę, wyście zrozumieli to. O, bardzo dobrze, żeście nie poszli tą straszną drogą, że nie jesteście gotowi zabić następnych proroków, prawda? Bo zrozumieliście, że tamci byli prorocy, a więc oczekujecie, że Bóg też będzie działał przecież w waszym pokoleniu przez proroków i na pewno ich zrozumiecie i będziecie chcieli ich posłuchać, prawda? Jednakże jak się dzieje? Przyszedł Jan, posłany od Boga. Mieli olbrzymi kłopot, co z nim zrobić. W końcu zginął. Jak wygląda twoje i moje życie względem doświadczenia tego, co wiemy z Biblii, że jest dobre i co jest złe? Czy przypadkiem, nazywając się chrześcijanami, nie robimy podobnie, że mówimy, no tak, przecież to byli apostoł Paweł, Piotr, Szczepan. Przecież to byli porządni, prawdziwi chrześcijanie. zostali zabici. My nie zrobimy to, co zrobiły poprzednie pokolenia. My będziemy słuchać ich nauki, według ich nauczania żyć. Nie będziemy mówić, o apostoł, zobacz, tylko będziemy chcieli żyć według tego, co oni do nas powiedzieli. Wtedy dopiero Jezus powie, żeście zrozumieli i upamiętaliście się. I nie stawiacie im następnych jakichś książek, nie piszecie o wspaniałym Pawle, o wspaniałym Piotrze, o wspaniałym Szczepanie, który był do końca wierny. Tylko zaczniecie słuchać, co oni do was powiedzieli i tym zaczniecie żyć. To jest najlepszy przykład, że człowiek zrozumiał, że człowiek zaczął pojmować. Dlatego też i mądrość Boża powiedziała, poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych będą zabijać i prześladować. Po co? Aby dopominano się od tego pokolenia o krew wszystkich proroków wylaną od założenia świata. Począwszy od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który został zabity pomiędzy ołtarzem i świątynią. Zaprawdę powiadam wam, dopominać się jej będą od pokolenia tego. Dlaczego od tego pokolenia mają się dopominać krwi człowieka zabitego 100, 200, 1000 lat temu? Dlaczego od tego pokolenia? Mogłoby powiedzieć, a co my jesteśmy winni? Przecież nas nie było 300 lat temu. Ale wina za kłamstwo, czy w tym, czy w tym, czy w tym pokoleniu jest winą. A więc jeżeli człowiek nadal dołącza do tego samego sposobu życia, jak żyli tamci, to jest także winny w tym momencie tego samego, co uczynili tamci. Jeżeli człowiek odrzuca słowa proroka Ageusza, tak jak odrzucili tamci, to co ten człowiek robi? Czyta Amosa? Czyta Ozeasza? Miłosierdzia chce, nie ofiary. Chce upamiętania. Brzydzę się waszymi świątami, nowiami, tym wszystkim, bo wasze serce jest daleko ode mnie. Myślicie o rzeczach ziemskich, a później przychodzicie i mówicie, że jestem waszym Bogiem. A Bóg przecież powiedział, kto jest Bogiem tego świata. Nie można mieć Boga Wszechmogącego i mamony za Boga i czcić obydwóch w jednym momencie. A więc zobaczcie, tamto pokolenie miało świątynię, miało nauczycieli, wiedziało o tych prorokach. Postawili im grobowce, pokazując, że my uznajemy, że to są prorocy, Boży prorocy. Mieli to zapisane w księdze, którą czytano. A mimo wszystko, kiedy przyszedł ten, w którego duchu oni wszyscy byli na tej ziemi, oni go odrzucają. Dlatego są winni krwi tamtych wszystkich proroków. Bo ci wszyscy prorocy prorokowali o Jezusie, że przyjdzie. I to było czytane w każdy sabat. I wszyscy oni mogli słyszeć to co sobotę ze Słowa Bożego. Taka jest prawda. I gdy przyszedł Chrystus Jezus, co oni zrobili? A więc oni, Jezus im mówi, wyście nie przyjęli nauki wszystkich poprzednich pokoleń. Chociaż pokazujecie, jakbyście zrozumieli, budujecie grobowce, wyście nie pojęli, po co ci prorocy przychodzili. Nie po to, żeby budować im grobowce z samych siebie, ale po to, by słowa te, które oni przynieśli, żyły w was. I żeby ożywiały was dla Boga. Co robisz ze słowami z Biblii? Czy zakopujesz je w swoim codziennym życiu i udeptujesz własnymi nogami, żeby ci nie przeszkadzały żyć tak, jak żyje świat? Czy pozwalasz tym słowom, żeby one były tymi słowami panującymi nad tobą? Nazwa chrześcijani, tak jak nazwa Izraelita, mogła być jak grób, bo Jezus powiedział do nich, jesteście groby pobielane, na zewnątrz ładnie, ale w środku pełno trupich kości. Nie ma życia, jest śmierć, a Jezus jest życiem. Bez życia nie ma bycia z Bogiem. Jak myślisz o sobie? Czy ty jesteś mądrym człowiekiem? Czy twoją mądrością jest Chrystus? Czy potrafisz wybrać i wiedzieć, co jest dobre dla ciebie, a co złe, patrząc na poprzednie pokolenia? Zobaczcie, co ludzie robią. Umierają pokolenia za pokoleniami, a ci ludzie powielają to samo. Pokolenie za pokoleniem robią tą samą rzecz, myśląc, że to jest dobre. A co z pokoleniami chrześcijan? Jaka jest historia chrześcijaństwa? Zbudowani na nauce apostołów i proroków, których kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Czy ty jesteś częścią Kościoła, który jest zbudowany na nauce apostołów i proroków, których kamieniem węgielnym jest Chrystus Jezus? Czy jesteś na tyle mądrą, żeby uciec od diabła i żeby w tym miejscu chwały stać oddzieloną od całego świata, żyjąc dzięki Jezusowi Chrystusowi? Czy powielasz poprzednie rzeczy, chodzisz, mniemasz o sobie, że jesteś sprawiedliwym, sprawiedliwą i dalej żyjesz poza Jezusem? Co z tego, że masz Biblię, jeśli czytając jej nie wprowadzasz w codzienne życie tego, co ona mówi? Jezus mówi, moje słowo was będzie sądzić. A więc mądry człowiek, patrząc na poprzednie pokolenia i widząc Ananiasza i Safirę, którzy giną z powodu okłamywania Ducha Świętego, powinien się nauczyć, nie będziesz okłamywał Ducha Świętego, mówiąc, Panie, ja to zrobię, a później robisz coś innego. Odbierasz to, co dajesz, bierzesz z powrotem. Najpierw mówisz, Boże, weź moje życie, zrób nim, co zechcesz, a później bierzesz i prowadzisz do śmietnika tego świata, dając oczom łykać te wszystkie obrzydliwe rzeczy, czy uszom słuchać tych różnych rzeczy. A potem dziwi się, że żywy człowiek zamienia się w grobowiec. Tam, gdzie nie ma Jezusa, tam jest grobowiec. Wszystko jest martwe bez Jezusa. A więc Jezus mówi, to pokolenie, w którym On chodzi, ono odpowie za wszystko, całą tą krew przelaną, ponieważ ona miała im powiedzieć o Chrystusie Jezusie. Bo wszyscy prorocy, czytamy w Ewangelii Łukasza, prorokowali o Nim. A więc czy nadaremno przelali krew? Dla wielu nadaremno przelali krew, ale byli tacy, którzy uznali to, że nie nadaremno, oni cierpieli nie nadaremno. Czy nadaremno cierpiał Paweł? Dzisiaj dla mnie, czy nadaremno cierpiał Paweł dla ciebie? Czy nadaremno cierpiał Paweł? Czy nadaremno był bity, kamienowany, ścigany, więziony? Nadaremno czy nie? Czy jego listy są dzisiaj wyrocznią, czy tylko są czytanką? Czy są do życia, czy tylko do poczytania sobie? Rozumiecie? Pewnego dnia, i do tego zmierzam, przyjdzie następny dzień i wtedy całe chrześcijaństwo odpowie za innego rodzaju krew. I wtedy będzie, co zrobiłeś z tą krwią. Czy ona da ci mądrość, uwolnienie, oddzielenie od zła, nowe życie, czy dalej żyjesz w swój sposób? Co robisz ze swoim życiem, wiedząc o tym, że przelewano krew z powodu Biblii, przelewano krew z powodu Słowa Bożego? Paleni byli ludzie na stosach z powodu tego, że chcieli dać, żebyś mogli czytać Biblię. Co zrobisz z tymi ludźmi, których rozciągano, rozrywano. Co zrobić z tymi ludźmi, którzy dla ciebie to robili i dla mnie, żebyśmy mieli świadectwo, którzy pracowali na następnych pokoleń. Co zostawisz po sobie następnemu pokoleniu? Pomyśl. Wzniosłą mowę? Co pozostanie po tobie? Jaki ślad zostanie po tobie, że byłeś tutaj na ziemi, czy byłaś? I to jest słowo, abyśmy wszyscy prorokowali, abyśmy wszyscy byli prorokami, którzy wiedzą, po co żyjemy na ziemi. Wielu ludzi myśli sobie, że chrześcijaństwo to taka swoboda chodzenia i ja tam przy okazji coś robię dla Pana. Albo jesteś dla Niego, albo nie. Prorocy byli zawsze dla Pana, to byli ludzie dyspozycyjni, oni musieli zawsze być dla Niego. Tak sam był Chrystus. Ale ci ludzie nie zwracali uwagi. Oni wybudowali im grobowce, ale nie zwracali uwagi na to, co prorocy mówili. Dlatego cała nauka starotestamentowa doszła do tego pokolenia i to pokolenie nie przyjęło jej. Czytali Księgę Izajasza, 53 rozdział, wiedzieli, o nim tak wiele. Wiele w Izajasza jest o nim powiedziane, jak będzie w psalmach, jakim doświadczeniu będzie. Czy my zrozumiemy to, że mamy historię chrześcijan, Bożych ludzi, którzy wygrali w tej bitwie, dla których słowa Jezusa były cenniejsze od ich własnego życia. Oni się nie wyparli tych słów, wyparli się swego życia. Biada wam, zakonoznawcy, że pochwyciliście klucz poznania, sami nie weszliście, a tym, którzy chcieli wejść, zabroniliście. Ilu ludzi powstrzymuje innych ludzi przed Chrystusem? Różne rzeczy im poddają, ale nie Chrystusa. Tak samo tamci, dawali im różne tam swoje te już święta, w których Bóg już nie brał udziału. I ci ludzie to robili, chodzili do tej synagogi i nic z tego nie korzystali, nic nie mogli z tego korzystać. A kiedy Jezus w synagodze otworzył usta i zaczął mówić, to co chcieli mu zrobić? Rozumiecie, jak przyzwyczaili się do zakłamania, do udawanego chrześcijaństwa, gdzie ludzie nie byli ożywieni Chrystusem, tylko tak sobie jakoś coś tam przy okazji. A więc tamto pokolenie miało Stary Testament i tego Jezusa, który chodził u kresu Starego Testamentu. I całe to nauczanie, ono nie oświetliło ich serc. Widzicie, jak dzisiaj wygląda ciemny sposób chrześcijaństwa, jak ludzie mają Biblię, a serce ich nie są oświetlone przez słowa i słowa te nie rozświetlają ich życia. Oni nie żyją tym słowem, oni żyją własnym sposobem, wchodzą w ciemnościach, a mienią się chrześcijanami. Cała historia poprzednich chrześcijan, którzy żyli dla Bożej chwały, którzy wyborem było Chrystus, pamiętamy tego Boniana, który siedzi w więzieniu, może wyjść, ma córkę, która niedowidzi, czy nie widzi po prostu i on jest świadomy, jego rodzina w tym momencie cierpi głód i on nie wypiera się Chrystusa, zostaje tam, aby nie wyprzeć się Chrystusa, jego serce boleje, później pisze w swojej książce o zamku rozpaczy i o tym biciu i biciu i biciu i w końcu tej nadziei, którą staje się Chrystus. Ktoś później czyta pozycję Wędrówka Pielgrzyma, czy ogląda film nakręcony, czy inne rzeczy i mówi, o jaki fajny, fajny, ale jaka cena została zapłacona, czy też ją zapłaci, żeby ktoś po tobie powiedział, zobacz co zostało po tym człowieku. Życie Jezusa zostało po tym człowieku. Nie opowiadanki jakieś, historyczne, bajeczki książkowe, ale prawdziwe świadectwo życia Jezusa w tym człowieku. I czy Jezus powiedział, że to ma zostać tylko po jednostkach, czy po całym Kościele? Chodzisz w swoim domu, masz czas na wiele rzeczy. Czy masz czas poświęcić to życie Jezusowi? Żeby z tego był pożytek dla innych po tobie. Czy ty jesteś tym pokoleniem ostatnim? Już po tobie nie będzie żadnego innego pokolenia, więc nie musisz się troszczyć o spuściznę. Jesteś prorokiem, powiedz, ostatnie? Już nie będzie żadnego więcej? Jeżeli tak, no to się nie troszczmy. To jesteśmy już w historii, tylko czerpmy z poprzednich. Już nie musimy zostawiać nic nikomu. Ale jeśli będzie następne, to po nas musi również zostać coś następnym. W tej historii musi zostać świadectwo żywych chrześcijan, którzy nie żyli na ziemi dla swojej chwały, ale żyli dla chwały Jezusa. I wtedy to ma sens. Do ostatniego tchnienia. Bo lekcja o chrześcijaństwie mówi nam, oni gotowi byli zapłacić swoją krwią, a nie wyprzeć się Jezusa. A dzisiaj ludzie wypierają się dla jakiegoś tam lepszego, wygodniejszego życia już Jezusa, bo trochę wygodniejsze meble w domu mają, czy wygodniejsze, czy ładniej wymalowane mieszkanie i rezygnują z Jezusa już. Żeby się pochwalić, popatrz, o widzisz, jaką troskę mam o dom, a w środku trupie kości. Nie ma życia, nie ma efektu życia, który wydaje życie. Tak jak roślina, która jest zdeptana i nie ma jak się wydostać. Albo jest wolna i rośnie dla chwały tego, który ją stworzył. I to jest właśnie nasza sprawa, chrześcijanie. Łatwo się czyta pozycję poprzedniego pokolenia, wspaniałe wypowiedzi tych Bożych ludzi, Widać, że tam jest nasiono krwi Chrystusa, ożywieni Chrystusem. Ich słowa są tak klarowne, tak czyste, tak przejrzyste. Pozostawili nam coś pięknego po sobie. Pozostawili swoje życie spędzone z Bogiem na kolanach czy w służbie, jakkolwiek, ale pozostawili je żywe i prawdziwe. I jeżeli dzisiaj nawet sięgniemy do tych rzeczy, serce porusza się chrześcijan. A co się dzieje, kiedy czytasz te bzdury zajmujące czas, opowieści ludzi, którzy domyślają się czegoś, a nie ma życia w nich. Nie położyli swojego życia, domysły swoje snują na temat Biblii. Nie mają świadectwa. Dawid mówi, jestem mądrzejszy od moich nauczycieli, bo zachowuję świadectwa Twoje, Panie. Rozważam je dzień i noc, Panie, Twoje świadectwa, bo chcę korzystać z tego, co uczyniłeś już na ziemi. Czy zwróciliście uwagę, że kiedy obracasz kartki Biblii, nie widzisz tych tysięcy lat? Wydaje się, jakby ona była napisana niedawno i nawet jak zaczynasz pierwszą księgę czytać, to tak jakby ktoś ją niedawno napisał do nas, uświadamiając nam, jak to się wszystko stało. W Biblii zanikają tysiące lat. Czytasz o Dawidzie, jakby niedawno żył. Wszystko jest tak bliskie, bo ci ludzie są żywi. Bóg jest żywy. I On chce, żebyśmy my też tak żyli codziennie, chwaląc Boga, należąc do Niego. Pokolenie pokoleniu przekazuje co? Wieść o Bogu. Życie, które należało do Boga. Możesz marnować to życie i do końca dojdziesz i wtedy przy końcu drogi pomyślisz sobie, no łaska jest przecież. Ale łaska jest po to, żeby oczyścić się z wszystkich brudów i żyć dla Boga. A nie po to, żeby na końcu swego życia pomyśleć sobie, że łaska pozwoli ci pójść dalej. Nic nieczystego nie wejdzie, a więc łaska nawet nie wpuści cię tam. Bo łaska została dana po to, żebyśmy w czasie ziemskiego życia oczyścili się od wszelkiej zmazy i skazy dzięki Chrystusowi i byli gotowi na spotkanie z Nim. Po co przyszedł Jan Chrzciciel? Żeby przygotować ich na spotkanie z Panem. Po co cała praca apostołów i proroków? Żeby nas przygotować na spotkanie z Panem. Jezus uczył, żebyś sobie czynić skarb w niebie. A gdy stamtąd odchodził, zaczęli uczeni w piśmie faryzeusze gwałtownie nań napierać, wypytywać go o wiele rzeczy, czekając nań, aby go pochwycić na jakimś jego słowie. Taka reakcja jak była na prawdę Jezusa. Patrzysz na jego życie. Nie widzieli tego, co powiedzieli prorocy. Jak dobrze być mądrzejszym, o tyle, żeby wiedzieć. Nie chcę powielać tego samego, co zrobili ci, którzy nie doszli prawidłowo do mety swego życia. Wolę zobaczyć, jak dobiegli ci, którzy oddali swoje życie Jezusowi. Paweł mówi, dobry bój bojowałem. Kiedy uświadamiasz sobie, jak każdy dzień jest wojną o to, komu służysz, do kogo należysz, co po sobie zostawisz, wtedy zdajesz sobie sprawę, że twoje życie ma tylko wtedy sens, gdy oddasz swój czas Jezusowi. I tak zrobił Paweł, oddał swoje życie Jezusowi. Nie żył już on, tylko żył w nim Chrystus. I on całe życie spożytkował dla chwały tego, który go posłał. A przez to my mamy ile wspaniałych przekazów. Usuń wszystkie listy Pawła z Biblii. Zobacz, ile rzeczy ci zabraknie. To było życie jednego człowieka. Usuń listy Piotra. Usuń Ewangelię. Objawienie. Jakuba. Judę. I co ci zostanie? Nie czytaj Nowego Testamentu przez rok. I próbuj sam, czy sama zrobić to, żeby w tobie żyło to słowo, co w nich żyło i oni spisali je. Ale jeśli sięgamy do tych słów, do tych wyroczni, do tej wspaniałej prawdy o Panu naszym, to sięgajmy, żeby serce nasze były poruszone, a nie tylko, żeby się przyzwyczaić do litery. Oni płacili za to najwyższą cenę, żeby te słowa do nas dotarły. To ich kosztowało życie. A A my możemy sobie czytać, jak czytankę przejść, o, fajne. Albo czytać jak coś, co jest życiem. Miłujmy tych wspaniałych Bożych ludzi, którzy zobaczyli w Jezusie więcej wspaniałości niż w całej chwale tego świata. A więc Jezus mówi, na nic wam się przydały te prorockie słowa, które Bóg posyła przez tych proroków i które dotarły aż do waszego pokolenia, bo gdy ja przychodzę do was, Jego Syn, to wy mi odrzucacie. I teraz przenosimy to na bazę chrześcijan. Czy dzisiaj chrześcijanie nie odrzucają Jezusa przypadkiem od swojego życia? Czy przypadkiem nie religia panuje w ich życiu zamiast Chrystusa? Rozumiecie, życie Jezusa to jesteś cały czas z Jezusem. Religia daje ci podstawy czasu w religii i czasu poza religią. W Chrystusie nie ma czasu poza. Religia daje ci tą możliwość, że idziesz odprawić jakiś tam obrządek, który się wykonuje, a potem idziesz i żyjesz dalej dla siebie. Podczas gdy kiedy jesteś dla Jezusa, już nie żyjesz dla siebie nigdzie. Twoje całe życie należy do Niego. Jeśli człowiek to zrozumie, to wtedy będzie czytać Biblię z olbrzymim szacunkiem dla każdego brata, który zapłacił cenę, aby te słowa mogły dotrzeć do nas, za każdą siostrę. Dlatego ta księga jest jedyna. Nie ma innej takiej samej. Bo Bóg okazuje tu wspaniałość, miłość, łaskę, dobroć do mnie i do ciebie. Diabeł będzie walczył o to, tak jak walczył z tamtymi, aby marnowali swój czas, swego nawiedzenia i nie wyciągali wniosków z tego, co słyszą. A ty walcz przeciwko temu, wiedząc, że to jest właśnie metoda diabła. Nie pracuj jeden dzień dla Chrystusa, nie pracuj drugi, trzeci. Później mówię ci, nawet nie będziesz rozumiał tych, którzy pracują dla Jezusa. Powiesz, że to są pracocholicy, że oni mają przesadę, że im odbiło, że wcale tak nie trzeba żyć po chrześcijańsku, że można mieć dla siebie czas i czas dla Boga. Tak będziesz myśleć o tych ludziach. Im odbiło. Przecież ty znasz łaskę. Ty nie musisz. Oni przez uczynki chyba chcą się uratować. A pracuj jeden dzień dla Pana, pracuj drugi, trzeci, całe życie, poświęć Jemu. Nie daj się okraść, zobaczysz, jak odnajdziesz wspaniałe miejsce z Bogiem. Bo Jezus nadal pracuje, nadal wykonuje zadanie. Wtedy ta lekcja tych wszystkich Bożych ludzi spłynie na ciebie i raptem okaże się, że w tobie Pan pisze dalsze części. Że stajesz się następnym pokoleniem, które przyjęło całą spuściznę poprzednich i Bóg dalej wpisuje wspaniałość swojej chwały w ciebie. Dołączasz do tych wszystkich poprzednich. Zwróciliście uwagę, że Kościół to nie jest pokolenie za pokoleniem osobne kościoły stawiane dla Pana. Pokolenie 2000 roku ma swój Kościół, pokolenie 1900 roku ma swój Kościół, a przecież tak powstawały te ludzkie kościoły. W którymś roku powstał ten kościół ludzki, w którymś roku tamten kościół ludzki, w tamtym powstał katolicyzm, w tamtym protestantyzm, w tamtym inne rzeczy i taką mają historię. Podczas gdy myśmy powstali w Chrystusie. To jest jeden kościół, który cały czas ma wojnę na ziemi. Ten kościół nigdy nie był zamknięty w jakichkolwiek budynkach murowanych. Nigdy. Pamiętacie wydarzenia, jak Dawid obronił pewne miasto? Okej? No i wtedy się tam schronił, a Saul go ścigał. I Saul, jak się dowiedział, jak Dawid, że Dawid jest w mieście zamknięty, mówi, o, to teraz on jest nasz. Jak jest w mieście, to my go już zdobędziemy i będę mógł zabić Dawida. I wtedy Dawid się pytał Pana, czy przyjdzie Saul i czy zdobędzie miasto, czy go wydadzą? Tak, wydadzą. I wtedy Dawid uciekł i dalej był poza miastem. Jeżeli ty się zamkniesz w religii, w murowanych ścianach i masz tą religię ileś tam czasu tygodniowo, a poza tym spędzasz czas gdzie indziej, to zamknąłeś swoje życie w jakimś ceglanym, murowanym, betonowym budynku. I tam cię diabeł ma. Dla diabła zdobycie murowanych domów chrześcijan żaden problem. On ma problem z chrześcijanami, którzy żyją na wolności, którzy nie są ograniczani budynkami, w których odbywa się jakiś akt religijny. Oni są kościołem cały czas. Oni są świątynią Boga żywego cały czas. Wszędzie są świątynią Boga żywego. Oni nie przychodzą od czasu do czasu do Boga. Oni zawsze są z Bogiem. To jest Kościół. Kościół nie umie być inaczej z Bogiem. Albo jest, albo nie jest. Kościół nie umie żyć i nie żyć. Kościół nie dzieli życia prywatnego i kościelnego. Kościół ma jedno życie. Kościelne, jeśli tak to nazwę. Życie Chrystusa. Nie ustania, więc Kościół nie zamknie się nigdzie. Wielu ludzi zamknęło się w swoich domach. Mają swój Kościół w swoich domach. To jest ich Kościół, ich warownia, gdzie się skryli, gdzie mają fajne swoje siedzenie, gdzie mogą sobie poczytać Biblię, w ciszy sobie posiedzieć, podumać inne rzeczy. Mają swój budowany kościółek, gdzie przychodzą i są tacy zadowoleni, a w ich życiu nie ma widoku Chrystusa. Religię można sobie zbudować wszędzie. Jezusa nikt nie był w stanie zamknąć nigdzie. On był zawsze wolny i zawsze był czysty, zawsze święty, zawsze nieskalany i zawsze miał społeczność z Ojcem. I dla mnie i dla Ciebie jest to bardzo ważne. Ty musisz być osobiście świątynią Boga żywego, ja też. Codziennie, zawsze. Wtedy jest dobrze. Wtedy diabeł ma wiele trudności, żeby coś zrobić. Ale jeśli to jest Twoja religia, następna jakaś religia, to jest nic Ci to nie pomoże. To jest oszustwo. Jezus jest życiem, które obdarza życiem. I to życie musi być upodobnione do tego pierwszego życia. Kiedy życie to spłynęło na apostołów, widzimy jak oni żyli, do czego oni dochodzili i następne to życie poprzez to Słowo Boże było przekazywane następnym i następnym, aby wszyscy, którzy należą do Chrystusa, to byli żywi ludzie. Chwała Bogu. I będą ci żywi ludzie i dla tych żywych ludzi wszystkim jest Chrystus. On nie jest dodatkiem i nigdy nie będzie dodatkiem dla żywych ludzi. Kiedy widzimy Pana Jezusa chodzącego pośród tych ludzi, kapłanów, faryzeuszów uczonych w piśmie i tych, którzy chodzili do synagogi co sobotę, aby słuchać Słowa Bożego i oddawać chwałę Bogu, okazuje się, że nikt go nie rozumiał. Oni zupełnie czegoś innego szukali, aż w końcu go znienawidzili. Widzicie, ile dobra im uczynił, a oni go znienawidzili. To jest silniejsze. Jeśli człowiek nie jest dla Boga i nie żyje według tego, co dał Bóg, to jest to silniejsze, bo diabeł takich ludzi zbiera i nastawia przeciwko Chrystusowi. I powoduje, uczyni z tych ludzi wrogów Chrystusa. Paweł powiedział, że do wrogów Chrystusa dołączają ci, którzy myślą o rzeczach ziemskich, a nie o niebiańskich. Tak diabeł dołącza do wrogów Chrystusa. Po co dołączać do tych, którzy nie umiłowali prawdy i wpadli w obłęd w tamtych czasach? Wiemy, że w czasach końca Bóg wyda na obłęd tych, którzy nie miłują prawdy i też staną przeciwko, pójdą za Antychrystem, a prawdą jest Chrystus. W jaki sposób to wszystko w jakiś sposób zatoczy taki krąg, cała historia chrześcijan. I pewnego dnia dojdzie do tego, że wszyscy żywi chrześcijanie będą znienawidzeni przez ten świat. Również tych, którzy należeli do chrześcijaństwa, którzy ostygli, zletnieli. Miłość ich do Chrystusa zletniała i oni odwrócili się od Chrystusa do diabła. Więc cała historia zmagania, wojny, przelewanej krwi, cierpienia, ścigania chrześcijan po całej ziemi, nic nie pomogła tym ludziom. stanęli znowuż po stronie diabła. Wiem, że na końcu w tym tysiącletnim królestwie znowu staną po stronie diabła. Tak jest człowiek, kiedy w środku nie ma życia. Wszyscy będą nienawidzieć Kościół i będą chcieli zniszczyć Kościół na ziemi. Wielu niszczyć próbuje go dzisiaj. To, co mówię, to mówię ku ostrzeżeniu. Wielu próbuje go niszczyć przez swoje takie usztywnienie wobec Chrystusa. Spróbuj iść z przyjacielem, który idzie normalnie obok ciebie, i spróbuj iść z przyjacielem, który jest całkowicie bezwładny i musisz go dźwigać. Próbowałeś kiedyś dźwigać bezwładnego człowieka? On waży więcej niż normalnie waży. I tak często chrześcijanie, którzy nie dają życia Jezusowi, są jak ci bezwładni towarzysze podróży, strasznie ciążą innym, tym swoim zamknięciem, swoją blokadą wobec Chrystusa, brakiem ochotnego serca, zadowolonego serca. Im więcej bezwładni, tym więcej ciążą. I później masz te zgromadzenia, na których widzisz ludzi, których Jezus nie przejmuje, nie zajmuje. Oni odbywają akty religijne jak tamci Żydzi i odchodzą do domów, do swoich rzeczy. Mają swoje sprawiedliwości, różne wymyślone przez ludzi, bo w Chrystusie kończy się stary człowiek, nowy zaczyna życie. A nowy człowiek nie jest pod Starym Testamentem, jest pod nowym. Całkowicie nowe przymierze. Z nowym człowiekiem w Jezusie Chrystusie. To nie ulepszona wersja starego Adama, tylko nowy człowiek pojawia się na ziemi w Chrystusie i nowe prawa ten człowiek dostaje. Życie według życia Jezusa. To jest prawo życia. Nie następna religia, która pozwala człowiekowi mieć dwa życia w jednym, ale jeden Chrystus żyjący w całym Kościele. I co ten Chrystus może dalej robić? Jeśli robił to wtedy, co będzie robił dzisiaj ze mną? To samo. Jeśli to jest ten sam Chrystus, to będzie to samo robił. Zmarnuje moje życie, żebym zyskał życie. Obróci je w ten sposób, że wydawałoby się, inni pomyślą sobie, to jest choroba, a nie chrześcijaństwo. Nie, tak wygląda życie chrześcijan, którzy walczą i wygrywają. Niech Pan napełnia nas tym, abyśmy byli świadkami, następnymi świadkami, ratującymi innych. Żebyśmy nie byli głupcami, których można oszukać i powiedzieć, to jest Kościół, tamto jest Kościół i tamto też jest Kościół. Nie. Kościół ma owoc życia Jezusa w sobie. Jak nie ma owocu życia, to dla mnie nie jest to Kościół. To są następni ludzie, którzy są głupcami. Zbudowali grobowce, nauce Bożej i sami są tymi grobowcami. Chodzą na zgromadzenia, siadają, słuchają, śpiewają, ale w nich nie ma życia. Może być życie, jeśli tylko upamiętają się i przestaną żyć dla siebie i dadzą życie Jezusowi, żeby On mógł żyć dla nich, dla ich zbawienia. Ale jeśli nie, no to dołączą do tych, którzy będą, jeśli to będzie to pokolenie i nadejdzie ten końcowy czas, to dołączą do tych, którzy będą nienawidzieć Kościół Boży Jezusa Chrystusa. I będą się cieszyć, tak jak wszyscy na tej ziemi, kiedy tych dwóch proroków zostanie zabitych przez diabła. Oni będą się cieszyć na całej ziemi razem z wszystkimi, że w końcu będzie spokój od Boga na tej ziemi. Ale nie będzie, prawda? Bo wróci Jezus. I raptem się okaże, że nie dali rady odrzucić Boga od siebie. Bóg i tak przyjdzie. Ale lepiej, żeby Pan przyszedł po nas, gotowych na wyjście Mu naprzeciw. Zbliżamy się, coraz bliżej jest koniec. Coraz więcej diabeł rozlewa fałszywej Ewangelii, fałszywego sposobu życia, uspokojenia ludzi w rytuałach, w starotestamentowych sprawiedliwościach. Jest nowa sprawiedliwość, o której Paweł powiedział, że starą uznał za śmieć wobec tej nowej. To jest Chrystus Jezus w nas, nadzieja chwały. I to jest życie nie według Starego Testamentu, tylko życie nowego człowieka. Jezus nie przyszedł po to, żeby dać nam podstawę, abyśmy Stary Testament wypełniali. On spowodował naszą śmierć dla wszystkiego, abyśmy rozpoczęli całkowicie nowe życie na nowych prawach. I on chce właśnie takie życie. Widzicie, jak apostołowie zaczęli to życie? Co się stało z tymi ludźmi? Przecież oni stali się jedno. A u nich było wszystko jedno. Ich serca zaczęły w jednakowym kierunku podążać. Oni zostali zdobyci przez Chrystusa. Jak mogę stanąć obok Pawła i powiedzieć, bracie mój kochany, jeśli Paweł do mnie powie, słuchaj, człowieku, ale ja pisałem to wszystko od Boga, a tyś po tym podeptał. Jak, bracie kochany? To ty nie chciałeś się starszego słuchać, a mówisz do mnie, bracie? Trzeba mnie posłuchać jako starszego. Przecież mówi o sobie, że jest apostołem dla pogan, nawróconych pogan, aby ogłaszać nam to, co jest potrzebne nam w codziennym życiu. Pomyślmy o tym nieustannie, codziennie i wygrywajmy, bo możemy myśleć sobie, że ludzie w świecie są głupcy, dzisiaj robią następną głupią rzecz, a chrześcijanie są jeszcze gorsi głupcy od tych ludzi, bo oni nie wiedzą, a chrześcijanie mając Biblię robią jeszcze głupszą rzecz, jeszcze większe święto zmarłych mają, bo sami są martwi i swoje własne święto obchodzą, ciesząc się, że są tacy wielcy. To jest jeszcze gorsze święto, kiedy chrześcijanie są martwi i myślą sobie, że są święci. Lepiej być żywym, wspaniale ożywionym przez Pana, należącym do Niego i zdającym sobie sprawę, że Pan mówi, w pracy winnicy jest pełno, ale kogo brakuje? Materiałów czy pracowników? I wielu ludzi myśli sobie, żyje swoim życiem i myśli sobie, że jest w porządku. Ale co z tego wyjdzie? Wielu może powiedzieć, ja się nie nadaję do takich rzeczy. A przecież czytasz Biblię, że przecież Bóg już o tobie dawno powiedział, że się nie nadajesz. Dlatego dał ci nowe życie w Chrystusie Jezusie. Żebyś nowe życie prowadził czy prowadziła. A nowe życie, Chrystus dał ci to wszystko, co potrzebne, żebyś mógł wypełnić, czy mogła wypełniać swoje zadanie w Kościele. A więc nie bądźmy następnym głupim pokoleniem, które nie ma o sobie, że jest mądre, bo mówił, o, Biblia to Słowo Boże. Biblia to jest natchnione Słowo Boże. Duch Święty je to zgromadził tutaj po to, żebyśmy wiedzieli, jak mamy żyć. A potem zamykamy Biblię i żyjemy i tak po swojemu. To co to da? To jest brak miłości prawdy, a później jest tragedia. Pamiętajmy, jeśli chcesz być Kościołem, to twoje życie już stanie się inne. Ale za tym życiem będzie stał Bóg. W liście do Efezjan w 4 rozdziale czytamy, mamy pomagać sobie w tym, bo Jezus przyszedł pomóc nam, tobie i mnie, żebyśmy uratowali się. I czytamy w 13 wierszu, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i do poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. To jest właśnie to, co ma się dziać w Kościele. Kościół ma dorastać do wymiaru w pełni Chrystusowej. A gdzie ty widzisz to pełnię Chrystusową, coraz bardziej widoczny Chrystus? Co pokolenie bardziej widoczny Chrystus? Gdzie? Zobaczcie, jakie mamy wspaniałe możliwości dzisiaj, dostawać się do wielu materiałów. Możemy sobie włączyć internet, znaleźć tam jakieś przykłady, jakieś inne rzeczy, grekę, tłumaczenia różne. Możemy sobie szukać i umacniać się i szukać rozwiązań. Zobacz, to jest tak, uczyć się. Mamy taki dostęp, jeszcze żadne pokolenie nie miało tyle dostępu. I zobaczcie, co ludzie robią. Może chodzą po internecie, ale za czym? Za rzeczami, po Allegro, po innych miejscach. Zamiast budować się, rujnują się tym. Myślą sobie, że taniej kupili, taniej się sprzedali. Bo Słowo Boże mówi, wykupuj czas, a nie sprzedawaj czas. Może lepiej czasami zapłacić za coś drożej, bo i tak dużo nie potrzebujesz przecież. Ale nie stracić czasu drogocennego na szukanie, żeby dostać to 3 złote taniej. Albo ileś tam. A potem się okazuje, że jest takie czy inne. Albo wcale ci nie wyślą. Mamy dorastać do wymiarów pełni Chrystusowej. W liście do Rzymian też w 8 rozdziale i 28 do 30 wiersza znamy dobrze znane nam słowa. Wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych ich powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Aby do kogo byli podobni? Do jakiego kościoła, żeby byli podobni? Do baptystycznego? Zielonoświątkowego? Jakiego? Protestanckiego? Katolickiego? Prawosławnego? Do jakiego? Do Chrystusa. To jest to, do czego Ojciec posłał nam Syna i ku czemu On pracuje. Abyśmy wszyscy byli podobni do jednego Chrystusa. I to są te pokolenia, które tak żyły. I o nich mogę sobie poczytać. O tych wspaniałych Bożych synach i córkach, których rozrywano domy, których sadzano po więzieniach, zabijano, torturowano. Oni są obłokiem świadków, które mówią, wygraliśmy. Zostawiając nam wspaniały przekaz, wygrajcie i wy, ukochani. Najwspanialsza Ewangelia, wygrajcie i wy, jak myśmy wygrali. Nie poddajcie się presji. Zobaczcie, żeśmy wygrali. Żeśmy doszli do końca i zobaczcie, żeśmy stali się bohaterami wiary. Idźcie dalej, wygrajcie. Oni dodają nam otuchy. Kiedy czytam nawet o apostole Pawle, kiedy on jest w więzieniu, ten człowiek nie przestaje żyć tam dla Boga. Mówi, o, nareszcie w czasy więzienne. Odpocznę sobie od wszystkiego, od ludzi, od innych rzeczy. Nadal tam wykonuje pracę i jeszcze bardziej nawet wykorzystuje to. Bo on w sumie tak samo napisał to w więzieniu, a więc ci Boży ludzie wykorzystywali ten czas, aby zrobić coś porządnego. A jeśli by nie mogli pisać, to by się modlili. Nie zmarnowaliby ani chwili tam. I to jest właśnie to życie, ten charakter Chrystusa. To jest to wykorzystywanie tego czasu. Niech po tobie zostanie też świadectwo. Po mnie. Świadectwo dla następnych. Że nie byli na ziemi tylko chrześcijanie, którzy byli zajęci sobą i pozostawili po sobie większy dom, lepsze mieszkanie, ileś tam rzeczy. Tylko byli chrześcijanie, którzy po sobie zostawili świadectwo, że ich życie należało do Jezusa. Codziennie żyje się dla świadectwa. Dla świadectwa nie żyje się okazjonalnie, albo żyjesz codziennie, dla świadectwa Bożego, albo nie dasz rady żyć według świadectwa Bożego. Słowo Boże mówi, codziennie weźmiesz swój krzyż, wyprzyj się siebie, weźmiesz swój krzyż i pójdziesz za Jezusem. Pomyśl sobie, kiedy sobie siedzisz w domu i w sumie nie wiesz, co z sobą zrobić. Pomyśl, chrześcijaninie, chrześcijanko, czy ty jesteś wśród tych żywych, czy martwych? Bo jest niemożliwe, żeby chrześcijanin nie wiedział, co zrobić z czasem, czy chrześcijanka. Niemożliwe. Pracy jest tyle i tyle jest zajęcia przed Bożym obliczem, że nie ma, naprawdę brakuje czasu. I nieraz trzeba po prostu zrezygnować z różnych rzeczy, żeby wykorzystać ten czas w tym kierunku. Dlaczego? Rozumiecie? Bo chrześcijanie i diabeł to są swoi wrogowie. Chrześcijanie wiedzą, że diabeł szaleje, bo wie, że czasu ma niewiele. Chrześcijanie też wiedzą, że czasu mamy niewiele, żeby ratować innych. I wykorzystujemy ten czas, by ile tylko możliwe uderzyć w tereny ciemności, żeby światło Ewangelii mogło tam dotrzeć. I to jest wojna. Wojna jednego, który chce zaciemniać i wojna Bożego ludu, który dostał światło i chce z tym światłem iść dalej, aby przekazać to światło życia Jezusa dalej. Następne pokolenia, żeby światło Ewangelii nie zostało zgaszone w naszym pokoleniu. Poprzez letnich chrześcijan, którzy żyją sobie dla siebie i mają swoje prywatne zaspokojenia. Widzę, jak chodzą, jak smędzą, jak nie mają co zrobić ze swoimi nogami, swoimi rękoma, ze swoimi uszami, oczami. a przecież to jest dla Chrystusa. Potrafią wszystko zrobić, ale to, co, to jakoś ciężko. Widzicie, jak diabeł wyhamowuje ludzi? Człowiek musi podjąć decyzję. Jeśli jesteś, chcesz walczyć, to musisz stać w mocy Pana. Pamiętamy, diabeł posyła swoich w mocy swojej, aby zwodzili, kłamali, oszukiwali, napełniali jakimiś ciemnościami, a Pan posłał nas swojej mocy. Mówi, idźcie w mocy mojej i głoście Ewangelię i ratujcie ludzi, wydobywajcie. Diabeł posłał wielu ewangelistów, ewangelistek, którzy nie są w duchu Chrystusowym. Oni mają inny przekaz. To nie jest przekaz Chrystusa i życia. To jest przekaz diabła, który zmieszał Słowo Boże z jakimś złym życiem, zdemonizowanym, zaciemnionym życiem. Oni mówią, ale ich życie straszliwie przeciwko temu mówi, co mówią. Tak jak wtedy było. Jezus mówił o tym, nazwał to obłudą, kwasem faryzeuszów, uczonych w piśmie, którzy wielu to mają i to jest diabelski kwas. Bądźmy przaśni dla Pana, bądźmy uczciwi, wierni, należący. Warto, warto to nasze życie, to takie życie, krótkie, ziemskie życie, oddać w ręce wspaniałego Chrystusa, żeby On je obrócił dla swojej chwały. Wtedy zobaczysz wspaniałości, które są bardzo proste. Nieraz mówiliśmy, budynku nie buduje się w jakiś dziwny sposób. Zaczyna się od początku. I dalej, i co? I wszyscy są zadowoleni, kiedy to jest dokończone. Pan Jezus mówi o ludziach głupich, którzy zaczynają i nie kończą. Zaczęli jedno, nie skończyli. Zaczęli drugie, nie skończyli. Trzecie, nie skończyli. Później mówią, a ja nie mam czasu już w końcu na to wszystko, bo już mam trzy rzeczy, które robię, już mi brakuje czasu. To zrób jedną do końca. Jak coś zaczniesz, to dokończ. I rób następną. I raptem się okaże, że to idzie. Ale na to trzeba oddać życie. A ty przecież nie chcesz marnować życie dla innych. Lubisz żyć dla siebie. To zobaczysz, co spotkasz, kiedy przyjdzie Chrystus. I to będzie tragedia. Bo On mówił, życie za życie. Oddasz mi swoje życie, dam ci swoje. A życie Jezusa jedynie może wejść do wieczności. A więc tak czy inaczej, wolę oddać Mu swoje życie, żeby zyskać Jego, bo kiedy stanę przed Ojcem, chcę stanąć w Jezusie, a nie w sobie. Bo nawet najlepiej żyjąc i tak będę niezbyt doskonały dla Ojca. Ale kiedy jestem w Chrystusie, jestem wystarczająco doskonały, żeby Ojciec mógł mnie nazwać synu mój i żebym miał relację z Nim jak z Ojcem. Moją sprawiedliwością jest Chrystus, wystarczająco. I Twoją też, wystarczająco. Ale kiedy On jest sprawiedliwością naszą, to na pewno nie będzie to życie według swojego ja, swoich przemyśleń. Jeszcze Ewangelii Jana, otwórzmy, 17 rozdział. Lepiej poznać prawdę za życia, niż poznać ją po śmierci, co to później pomoże. Każdy z nas musi wybierać. Przez długie używanie nabywamy władz poznawczych, aby wybierać dobre, a odrzucać złe. Skąd ja wiem, co jest dobre, a co złe? Poznaję to poprzez chodzenie z Jezusem. Może być tak, że ludzie w pewnym momencie odrzucają Chrystusa, a biorą diabła i mówią, to jest dobre, bo daje mi swobodę, wolność, poczucie wolności, że mogę sobie robić, co chcę, nie ma problemu już po prostu, a to jest niewola diabelska. I mamy tu modlitwę Pana naszego Jezusa Chrystusa od 18 wiersza. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. Jeden wiersz, w sumie część wypowiedzi. Jezus mówi, Ojcze, tak jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich posłałem na świat. Czy odczytujesz to, jaka wartość jest naszego posłania tutaj, chrześcijan w kierunku świata? Tak jak Ojciec posłał Syna. Jak posłał Ojciec Syna? Aby wypełnił całą wolę Ojca. Po co my żyjemy, chrześcijanie, na ziemi? Po to, żeby wypełnić wolę Bożego Syna. Bo tam jest wola Ojca. Po to żyjemy w sumie. To chrześcijaństwo to nie jest jakieś takie wielkie, wydumane, nie wiadomo co tam. To jest proste, codzienne życie. Życie Jezusa w nas. Najpiękniejsze, co mogło nas spotkać. Tak proste, że pomijane. lekceważone, za nic poczytywane. Ludzie wolą różne chrześcijańskie wersje, tylko nie tą. Bo Chrystus żyje w prosty sposób cały czas. On nie biega za światem, za rzeczami świata, nie szuka tego. Jemu wystarcza Ojciec. I to jest wojna. I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Wspaniała jedność, kolejna rzecz. Jedność w Chrystusie, a nie w jakiejś religii. Jedność w Chrystusie to jest owoc Ducha Świętego w Tobie i we mnie. Życie Boże w nas, to jest jedność. Ludzie mówią, wiesz, u mnie jest tak, u mnie jest tak, u nas jest tak, u nas jest tak, u nas tak. A jak u Chrystusa jest? Jedni mówią, my chodzimy po domach, jesteśmy lepsi od wszystkich. Drudzy mówią, że mają coś tam innego, są lepsi od innych. A czy masz Chrystusa? Czy twoje życie to już Chrystus? Czy to jest sprawiedliwość twoja? I wspaniała sprawiedliwość w tej wojnie z diabłem, w mocy Chrystusa dzisiaj stać. Nie bać się niczego, tylko Jego. Niech On tak żyje w nas, tobie i we mnie, bracie i siostro, żebyśmy byli świadkami, że Jezus tutaj był. I to nie chodzi o świadczenie mówione, chodzi o życie zwycięskie Jezusa. Żeby On był widoczny w tobie i we mnie. I żebyśmy byli szczęśliwymi następnymi, którzy nie budują grobowca z siebie samego. Tylko są żywą świątynią Boga. Amen.